Po 2 latach niepowodzeń Mercedes porzucił koncepcję ultrawąskich sidepodów, a kiedy za ten koncept wziął się Red Bull, również w Milton Keynes zaczęły pojawiać się problemy. A może ten koncept jest po prostu przeklęty? Odpowiedzi na to pytanie wspólnie poszukamy już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 1 czerwca, Daniel Biały, Echa Padoku. Jeżeli ostatnie wydanie magazynu nazwałem zupą z solidną wkładką mięsną, to dzisiaj na talerzu ląduje prawdziwe mięso, mięso techniczne. Zaczynam od Mercedesa, bo w ostatnim tygodniu pojawiły się informacje, że James Allison chciał odejść z tego projektu. Powód? Brak osób technicznych do współpracy. Ten drenaż działu technicznego z doświadczonych ludzi, jaki dokonał się w fabryce w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Powody takiej sytuacji są co najmniej 2. Pierwszy, program, wewnętrzny program Mercedesa, bardzo agresywnego wprowadzania do współpracy pracy młodych, niedoświadczonych inżynierów. Mercedes jakby liczył na to, że kiedy ci doświadczeni odejdą, ci młodzi wejdą w te buty, wypełnią te buty, to się nie udało. Druga sytuacja dotycząca tego, jak były rozwiązywane indywidualnie kwestie zatrudnienia. Niektórzy doświadczeni dopytywali o nieco wyższe wynagrodzenia. Toto Wolff, kiedy się o tym dowiedział, kiedy było ryzyko, że odejdą, powiedział po prostu, jak chcą, niech idą. Poszli. I właśnie dlatego Mercedes jest w takiej trudnej sytuacji. Ostatecznie władze zespołu miały nakłonić doświadczonego inżyniera Jamesa Allisona do pozostania, ale sytuacja jest daleka od idealnej, co pokazują obecne wyniki tego zespołu i ostatnie zmiany w tym samochodzie. Od dłuższego czasu Mercedes jakby gonił swój własny ogon. Wprowadza zmiany w konstrukcji, z których później się wycofuje. Idealnym przykładem jest ten ekstremalny koncept przedniego skrzydła, z którym Mercedes rozpoczął tegoroczne ściganie. Koncept, który dziś ocierał się o tą szarą strefę w przepisach, udało się jakoś to wszystko przepchnąć, choć pewności, czy ta strefa nie zostanie zamknięta przed kolejnym rokiem, nadal nie ma, ale Mercedes się z tego konceptu szybko wycofał. 7 rund i wracamy w zasadzie do innego, bardziej tradycyjnego kształtu przedniego skrzydła. Wracamy do konceptu, który Mercedes miał okazję sprawdzić w trakcie poprzedniego roku. Zanim skupię się na przednim skrzydle Mercedesa, skorzystam z okazji, że mam do dyspozycji to zdjęcie wraku samochodu Sergio Pereza z Monaco. Samochód praktycznie całkowicie zniszczony, ale kierowca wychodzi bez szwanku i zwracam uwagę chociażby na ciekawe elementy bezpieczeństwa, elementy, które przeciwdziałają temu, żeby koło po zerwaniu zawieszenia oddzieliło się od samochodu. Te żółte, miodowe linki, specjalne linki prowadzone właśnie wzdłuż ramion zawieszenia, które mają trzymać to wszystko w całości. To jest kolejny dowód na to, jak daleko, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest Formuła 1, ale to nigdy nie powinno być powodem do zatrzymania prac rozwojowych, prac związanych z poprawą bezpieczeństwa w Formule 1. A teraz Mercedes i powrót do konceptu zeszłego roku. Jeżeli chodzi o przednie skrzydło, macie tutaj tradycyjnie porównanie tego, co było na Imoli i tego, co przyjechało w Monako. Na Imoli był jeszcze w użyciu, w Monako również w jednym z samochodów, w samochodzie George'a Russella był ten nowy element, w samochodzie Lewisa Hamiltona było to stare przednie skrzydło. To skrzydło z bardzo cienkim, tym czwartym płatem, czy łącznikiem tego czwartego płata z nosem. To jest właśnie otarcie się o tą szarą strefę w przepisach, spełnienie wszystkich wymogów, jednocześnie nie tworząc w tym centralnym obszarze tego czwartego elementu, ale Mercedes szybko się z tego rozwiązania wycofał, chociażby z tego powodu, że trudno było to skrzydło, które widzicie tutaj na górze, zbalansować odpowiednio. Mechanicy mieli ogromny problem, żeby znaleźć właściwy balans między przednią a tylną osią tego samochodu. No i to nowe rozwiązanie, zobaczcie, jak duża różnica, jeżeli chodzi o szerokość tego najwyższego, czwartego płata. Oczywiście znika ten wąski element, który znajduje się tutaj. Mamy już bardzo solidny, bardzo szeroki element łączący z nosem tego samochodu. Pewna zmiana, jeżeli chodzi o kształt samego nosa, jeżeli chodzi o ten główny płat podwieszony pod nosem samochodu. Ten główny płat nadal jest oddzielony, nie jest podwieszony bezpośrednio pod nos tego samochodu. Ta szersza łopatka, czy ten zespół łopatek pozwala dokładniej, daje więcej możliwości inżynierom na balansowanie tego samochodu, modyfikowanie tego kąta natarcia, a co za tym idzie poziomu docisku w przedniej osi tego samochodu. Zmiany również, jeżeli chodzi o tą zewnętrzną część, może tego tutaj tak dobrze nie widać, ale na kolejnym zdjęciu można zobaczyć różnicę. Jeżeli chodzi o szerokości samych płatów, zobaczcie, tutaj macie to stare rozwiązanie, czy rozwiązanie, z którym Mercedes rozpoczął tegoroczne ściganie, tu to nowe, zupełnie inny układ w stosunku do siebie, szerokości samych płatów, inaczej one na siebie zachodzą, ale na co jeszcze zwracam uwagę? Na tą zewnętrzną sekcję. Zobaczcie, sprytnie poprowadzone łączniki, ten element regulacyjny, właśnie związany z tymi górnymi płatami, żeby mechanicy mogli nawet w trakcie rywalizacji zmieniać kąt natarcia, ale również ta zewnętrzna sekcja. Sposób połączenia tych górnych płatów z bocznym płatem, ale również dodatkowe łopatki, które się tutaj pojawiają. To są właśnie te rzeczy, które znaleźli rywale jako pierwsi. Mercedes sięga po to rozwiązanie, żeby wzmocnić ten efekt outwash, wypchnięcia powietrza poza przednie koło. To są tylko dwa, na pewno z wielu innych korzyści związanych z wprowadzeniem takiego rozwiązania. Mówi się, że 0,2 sekundy minimum na okrążeniu dzięki sięgnięciu po stary koncept. To jest koncept bardzo podobny do tego, który Mercedes wdrożył w W14 na Silverstone i to jest właśnie dowód na to, że Mercedes robi krok do przodu, a potem się cofa. Nie widać tego błyskotliwego Mercedesa, nie widać zespołu, który nie tylko na polu jednostki napędowej, ale również na polu aerodynamiki ogrywał wszystkich. Jeszcze sporo pracy przed Mercedesem. Mercedes z pewnością ma o czym myśleć, podobnie jak Red Bull, który według Helmuta Marko, o czym słyszeliście już, zgubił korelację pomiędzy fabryką a torem. Bernie Collins w ostatnim podcaście Sky Sports powiedziała, że już na początku tego sezonu były takie głosy, były takie plotki, że LB20 w fabryce wygląda zupełnie inaczej niż RB20 na torze. Nie wszystko grało, nie wszystkie liczby potwierdziły się na torze. Z tego powodu Red Bull miał opóźnić pakiet rozwojowy tego samochodu. Pamiętacie, mieli wdrożyć koncepcję Zero Side Pods w trakcie tego pierwszego okresu tego sezonu. To się nie wydarzyło. Te opóźnienia są właśnie wynikiem braku pewności, czy te nowe elementy, które powstały w narzędziach do symulacji, rzeczywiście przyniosą spodziewane czy oczekiwane rezultaty na torze. Z tym rozwojem może być jeszcze trudniej, również z uwagi na wypadek Sergio Pereza. Helmut Marko bije na alarm, mówi 3-4 miliony dolarów musimy zapłacić za odbudowę tego samochodu, a to jego zdaniem, według jego szacunków, nawet 25% tegorocznego budżetu rozwojowego Red Bulla, więc z tym rozwojem w Red Bullu może być różnie. Oni nadal mają sporą przewagę. Nadal te słowa, które mówi Horner Marko, są mocno wyolbrzymione, ale coś tam niedobrego zaczyna się dziać w ich szeregach. Pojawia się niepewność i teraz, kiedy poszłyby za tym jakieś nerwowe ruchy, no to można by wywrócić ten samochód do góry nogami zupełnie niepotrzebnie. Ktoś z Was pod ostatnim materiałem zapytał, a może ten koncept Zero Side Pods jest po prostu przeklęty? Na początku się zwyczajnie uśmiechnąłem, ale kiedy zacząłem o tym nieco dłużej myśleć, zdałem sobie sprawę, że coś w tym wszystkim może być, albo nawet musi być. Oczywiście nie chodzi o smerfy, muminki czy gumisie, nie chodzi o jakieś wymyślone historie bajkowe historie, ale o pomysł ścigania się bez sidepodów, rozwiązanie, którego obecne narzędzia do symulacji zwyczajnie nie znają. Musimy wrócić trochę do tego, jak te narzędzia były budowane, jak te narzędzia były dostrajane. One były dostrajane, te modele, które są wykorzystywane w fabryce, trochę jak modele sztucznej inteligencji, uczone na danych, które zostały wtłoczone, danych sprawdzonych, a potem oczekiwano sprawdzenia czy dania rozwiązania już zupełnie nowych zadań, sugestii, w którym kierunku należy ten rozwój poprowadzić. I te narzędzia powstały w oparciu o samochody, o dane dotyczące samochodów, które te sidepody miały. I to jest jedna z sugestii, że te narzędzia do symulacji obecne w fabrykach mogą tego obszaru nie pokrywać, podobnie jak nie pokryły tego obszaru związanego z efektem porpoisingu, efektem, który spowodował, że tak mocno zespoły cierpiały, tak mocno cierpiały zespoły, samochody i kierowcy na początku tej nowej ery aerodynamicznej. Te auta z bocznymi sekcjami, szerokimi sekcjami bocznymi, to jest coś, co znamy od lat. No teraz ten koncept bez sidepodów zdawał się mieć jakieś dobre, jakieś magiczne liczby w sobie. Słyszeliśmy o pełnych sekundach znalezionych w symulacjach Mercedesa, sekundach, których nigdy na torze nie zobaczyliśmy. Tego docisku nie było i wyników na torze po prostu nie było. Czegoś ewidentnie w tych skomplikowanych modelach brakuje. Do tego, że zespoły eksperymentują z tymi bocznymi sekcjami, z kształtem sidepodów, z szerokością wlotów, poprowadzeniem tego wszystkiego do tyłu, Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. To widzieliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast coś, co jest nowością tej ery, obecnej ery technicznej, to są te wyloty gorącego powietrza. Sposób radzenia sobie z tym gorącym powietrzem. Przez cały okres analiz technicznych tych nowych konstrukcji przekonywałem Was, mówiłem Wam, że to, jak wyprowadzone jest to gorące powietrze, to jak neutralny obszar zostanie wykorzystany, przełoży się na wydajność całej konstrukcji. Do tej pory musieliście mi wierzyć na słowo. Do tej pory, bo coś się w tym obszarze zmieniło. Czasami jeden obraz potrafi wyrazić więcej niż milion słów i tak jest w tym przypadku. Ile to razy mówiłem Wam o tym gorącym powietrzu, o tym, jak ono zaburza ten dobry przepływ, jak ta zła energia wychodząca gdzieś spod poszycia tego samochodu zaburza to wszystko, co widać w tych zaawansowanych narzędziach. Tutaj mamy zdjęcie, kadr w zasadzie z filmu, z transmisji, który pokazuje samochód McLarena pokryty tą zieloną charakterystyczną farbą. Ta farba pokazuje, jak układa się, rozkłada się przepływ na tym samochodzie. Pokazuje również obszary, gdzie dochodzi do separacji tego powietrza, odklejenia się powietrza od poszycia samochodu. No i zwróćcie uwagę, jak wygląda ten obszar wokół wylotu gorącego powietrza. Tam farby praktycznie nie ma, to pokazuje dokładnie, co to gorące powietrze robi z przepływem. To powietrze, które wychodzi spod poszycia tego samochodu, gorące, z małą energią, powoduje, że ten dobry przepływ całkowicie jest zaburzony. Tutaj widzicie, nie ma ani kropli farby, ten obszar nie tyle nie został niepokryty, bo tę farbę nakłada się nieco wcześniej i ona potem rozlewa się. Zobaczcie, tutaj się rozlała, wyżej ją widzimy, a na tym wylocie jej nie ma i to jest właśnie kluczowy obszar, jeżeli chodzi o tą nową erę ścigania, miejsce, gdzie te straty zostaną wyprowadzone, zespoły znalazły takie miejsce między głównym płatem tylnego skrzydła a beamingiem. To jest ten obszar, w którym można popchnąć to gorące, nisko zenergetyzowane powietrze i to widzimy praktycznie we wszystkich konstrukcjach. Dla McLarena i Ferrari informacje o tym, że brakuje korelacji u najgroźniejszych rywali, raczej nie są powodem do zmartwienia. McLaren trafia raz za razem i szczerze inżynierowie tego zespołu mówią, że nie do końca wiedzą, dlaczego są tak skuteczni, ale niech tak pozostanie. A Włosi doszli do momentu, w którym mają absolutną pewność, że to, co widzą w fabryce, zmaterializuje się na torze, kiedy ten samochód wyjedzie i kiedy ten samochód ruszy do rywalizacji. Jeden tylko z przykładów. Ten weekend wyścigowy, symulacje Ferrari pokazywały, że kierowcy są w stanie popchnąć SF24 do granicy 1.10. Czas Leclerca z kwalifikacji 1.10, 270. Niewiele się pomylili. 0,3 sekundy, ktoś powie dużo. Myślę, że te symulacje są naprawdę dokładne i zdaniem włoskich mediów w kolejnych weekendach możemy spodziewać się agresywnych pakietów rozwojowych Ferrari. Ferrari ma pewność, że to wszystko działa tak, jak powinno, że po wielu latach zmagań z tą korelacją, wykorzystanie chociażby sztucznej inteligencji, o której tak dużo mówiłem w jednym z ostatnich wydań magazynu, odsyłam do tego wydania, spotkało się ono z bardzo dobrym odbiorem. To wszystko złożyło się na narzędzia, na metody, na modele, które dzisiaj są bardzo dokładne. A skąd taka pewność, że to wszystko zadziała na torze? Na przestrzeni ostatnich miesięcy wielokrotnie porównywaliśmy podłogi samochodów różnych zespołów, porównywaliśmy Ferrari z Red Bullem. Często mówiłem Wam, że ta podłoga Ferrari, podłoga innych zespołów przy podłodze Red Bulla wygląda jak wyrzeźbiona gdzieś w kamieniu. Natomiast Red Bull zawsze był tym wyznacznikiem. Tych kształtów było bardzo dużo. Mówiłem o tych trójwymiarowych kształtach, o tym graniu tymi płaszczyznami, a tutaj mamy zdjęcie za sprawą Xaviego Gasqueza, fotografa, który specjalizuje się w ostatnich miesiącach, łapie te wszystkie techniczne elementy. Zobaczcie, jak wygląda dyfuzor w samochodzie Ferrari. Ile tu płaszczyzn się zaczyna otwierać. Widać te kanały w kanałach. To jest dowód na to, że Ferrari odrobiło lekcję. Dowód również na to, że Ferrari dużo pracy włożyło w znalezienie, czy w pomiar tego, co dzieje się na torze. No i tutaj widać liczby 42, 44, 44, 43. To są wszystko markery i znaczniki, w których inżynierowie Ferrari umieścili czujniki ciśnienia, czujniki, które mówią, ile docisku w tym samochodzie się pojawia, jak te poszczególne sfery w obszarze dyfuzora pracują. I to właśnie dzięki takim pracom inżynierowie Ferrari mają absolutną pewność, że to, co widzą w fabryce, potwierdza się na torze. Każdy centymetr kwadratowy pod samochodem jest dokładnie zmapowany, sprawdzony. Jeżeli coś nie gra, zaprzęgana jest również sztuczna inteligencja, o czym Wam mówiłem, żeby znaleźć te różnice, te rozbieżności, jeżeli chodzi o korelacje między torem a fabryką. Dlaczego to nie gra i gdzie szukać ratunku? Ferrari zdecydowanie, nie tylko od strony operacyjnej, ale również od strony aerodynamiki, zrobiło krok do przodu. Jeden znak zapytania przy jednostce napędowej, by kierowcy ostatnio trochę narzekali na tą część elektryczną, na sposób, w jaki ta energia z baterii jest wykorzystywana, jak jest dopinana do osi tego samochodu, ale o tym myślę, że innym razem. Jeszcze jedno zdjęcie z testów na torze Paul Ricard. Ferrari wykonało takie testy wspólnie z Pirelli. No i tutaj znowu ten obraz pokazuje bardzo dużo. Test wykonany na mokrym torze. Wielokrotnie sugerowałem Wam, szczególnie na początku tej ery ścigania, tych nowych regulacji aerodynamicznych, że Ferrari ma problem z oporem, że Ferrari te wszystkie straty związane z brudnym powietrzem od przednich kół odprowadza gdzieś w obszar tylnej osi, nie potrafi tego skontrolować, nie potrafi wypchnąć tego poza to tylne koło. Zobaczcie, jak mocny jest ten wir, który jest kreowany na krawędzi podłogi. Ten wir zabezpiecza podłogę, zabezpiecza te przepływy, które znajdują się pod podłogą, które kształtują się pod podłogą, przed tym, żeby to powietrze, brudne powietrze od kół nie wnikało właśnie w ten obszar, nie zaburzało tej pracy. To jest również kolejny taki obrazkowy dowód na to, że Ferrari jest lepiej i lepiej, a ma być jeszcze lepiej, kiedy przyjadą te nowe elementy, które już są przygotowywane w fabryce w Maranello. Kiedy jedni mają problemy z aerodynamiką, inni radzą sobie zdecydowanie lepiej w tym obszarze i jeszcze inni nadal walczą z nadwagą. Mowa oczywiście o Williamsie. James Walsh przyznał, że wystartowali ten sezon mając plus 16 kg nadwagi. Powyżej tego limitu to naprawdę sporo. W przełożeniu na czas okrążenia to są niewyobrażalne liczby, jeżeli chodzi o Formułę 1. Ma być lepiej dzięki wprowadzeniu do ścigania nieco odchudzonego podwozia, monokoku tego samochodu, ale waga ma nadal dokuczać, waga ukryta w innych elementach. James Walsh nie mówi, o jakie elementy chodzi, ale ja Wam powiem, chodzi o zawieszenie tego samochodu. Był bardzo ambitny projekt zawieszenia tego nowego samochodu, ale przez to opóźnienie nie udało się go zrealizować, albo inaczej, udało się go zrealizować, ale sięgając po cięższe, po mniej kruche czy bardziej odporne materiały. No i te materiały pozostały w tym samochodzie do teraz. Wkrótce są spodziewane nowe wersje tych elementów zawieszenia, wersje wykonane z lżejszych materiałów. Powinno być lepiej. Ten samochód powinien zdecydowanie przyspieszyć. Rzeczy mają iść w Williamsie w dobrym kierunku, o czym mówił Mark Priestley, który był obecny w Monaco jako część ekipy BBC, chodzi o radio BBC. On powiedział w swoim materiale, że duże nazwiska zaczynają dopytywać o ten drugi fotel Williamsa. Wszystko za sprawą po pierwsze inwestycji technicznych na zapleczu tego zespołu, tam ma się dziać naprawdę dobrze. Stąd James Walsh ciągle mówi o tych koniecznych inwestycjach i podniesieniu tego limitu budżetowego. Gdyby ten limit był wyżej, łatwiej byłoby o te inwestycje na zapleczu. Druga kwestia to kwestia nowej jednostki napędowej Mercedesa. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy mówi się o tym, że w Brixworth znowu dzieje się bardzo dobrze, że te liczby na tych ścieżkach testowych są dużo bardziej niż zadowalające. No i tutaj to jest sugestia, że Mercedes znowu może wrócić do gry, kiedy zmienią się zasady silnikowe. Jednocześnie Joe Sayward pisze, że już w trakcie Grand Prix Hiszpanii możemy otrzymać potwierdzenie Carlosa Sainza w Williamsie. Ciekawy kierunek, jeżeli chodzi o Sainza. W kontekście tego fotela w Williamsie przewinęło się też nazwisko Valtteriego Bottasa. No, jak widać, rzeczywiście zainteresowanie tym drugim fotelem w Williamsie jest, a jakoś nikt nie chce jeździć dla Audi. Ciekawe dlaczego. Problemem może być obecna dyspozycja Saubera, oni są naprawdę nigdzie, ale również brak ruchów na zapleczu, tym technicznym. Audi, mimo że medialnie przejęło tę całą operację Saubera, dokończyło te kwestie formalne, na razie nie inwestuje, na razie nie rozwija i nie widać ku temu przygotowań. Stąd taki sceptycyzm, jeżeli chodzi o kierowców, jeżeli chodzi o możliwości Audi. Oni sami odsunęli ten moment, kiedy wejdą do pełnej rywalizacji na ponad 2030 rok, 31-32, tyle czasu mogą potrzebować, żeby być w stanie z tą operacją techniczną rywalizować z najlepszymi. Sainz, Bottas wiedzą o tym, że czekanie tak długo w ich przypadku po prostu nie ma sensu. Mówi się też o zaawansowanych rozmowach Verstappena z Mercedesem, ale wszystko w kontekście roku 2026. Verstappen I Mercedes, jaki w tym sens? No tutaj wracamy do tej historii związanej z jednostką napędową. Verstappen na pewno wie dużo na temat tego, co dzieje się w Brixworth, a nawet jeżeli nie wie, to pewnie Toto Wolff mu to wszystko przyniesie. Te rozmowy mają być zaawansowane, te rozmowy mają być naprawdę już na takim etapie, że wkrótce możemy coś usłyszeć, jak będzie. Tego na razie nie wiemy. Nie wiemy też, co będzie z Estebanem Oconem. To, że musi szukać nowego zespołu w kontekście przyszłego sezonu, o tym raczej jesteśmy pewni, ale francuski L'Equipe mówi o tym, że Alpine jest gotowe do tego, żeby posadzić go w przyszły weekend wyścigowy na ławce rezerwowych. Jedyne, co na razie jest takim małym znakiem zapytania przy tym ruchu ze strony zespołu, to są kwestie prawne, kwestie kontraktowe, czy ten kontrakt, czy taki ruch nie spowoduje jakichś konsekwencji chociażby prawnych czy finansowych dla samego zespołu. Sytuacja Ocona zdaje się być trudna. No i to obszerne oświadczenie Estebana Ocona, on jest w defensywie, on próbuje się bronić, wyjść z tej sytuacji z twarzą. Wszystko gdzieś przypina do tej chęci rywalizacji, do oddanej postawy jako kierowcy, ale nie do końca wszystko tutaj gra, jeżeli chodzi o ten jego wizerunek. Nie chodzi o tą jedną sytuację, ale na przestrzeni ostatnich lat. A na koniec Andretti, który kolejny raz zagrał na nosie Liberty Media. Ściągnięcie Pata Simonsa, o ile nie jest tylko medialną zagrywką, taką chwilową zagrywką, jest ogromną wartością dodaną do tego projektu. Pat Simons to jest człowiek, który wie wszystko o obecnej Formule 1 i wie o tym, co będzie za chwilę, jakie kierunki zostaną obrane. To jest bardzo cenna wiedza. Wiedza, którą chciałby mieć każdy zespół. To jest o tyle cenna wiedza, że zespoły, prowadząc swoje własne prace rozwojowe i symulacje, dzielą się tymi danymi z FIA, a ta dzieli się również z Liberty Media, żeby wiedzieć, jakie są kierunki. Pirelli również wie sporo na temat wyników, na temat docisku, jakie zespoły osiągają w tych swoich narzędziach do symulacji. Pat Simons z Andrettim to jest ciekawy kierunek. Mówi się też o tym, że niekoniecznie budowa swojego zespołu, ale przejęcie obecnego. No i tutaj takim obecnym zespołem wskazywanym na pożarcie przez Andrettiego jest Alpine, ale ludzie stojący za Alpine mówią, że absolutnie nie ma o tym wszystkim mowy. Myślę, że czekają nas bardzo ciekawe miesiące. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Bardzo Wam dziękuję za to, że kolejny raz jesteście ze mną, że komentujecie, że pytacie. Staram się spełniać te Wasze oczekiwania, odpowiadać na pytania. Za dzisiaj Wam jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.